O czym dzisiaj będziemy mówić? Pozostaniemy w temacie Ducha Świętego. Pozostaniemy w tym temacie, ale jak pamiętacie, powiedzieliśmy sobie, kiedy rozpoczynałem, że poruszymy trzy tematy. Będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym, o darach i owocach Ducha Świętego i tośmy aż do minionego tygodnia robili. Drugi temat, który obiecałem, że poruszę i dzisiaj go właśnie będę chciał bardzo krótko omówić, to jest pełnia Ducha Świętego. Bo czym innym jest chrzest Duchem Świętym, a czym innym jest chodzić w pełni Ducha Świętego. To jest drugi temat, który zamierzaliśmy, powiedzieliśmy sobie, że go poruszymy i dzisiaj go poruszymy. A trzeci temat, który też oczekuje na analizę, rozważenie. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Nie wiem, czy wy jesteście też tacy jak ja, że kiedy czytacie tę wypowiedź Pana Jezusa, że drżycie, bo ja tak. Bo tam jest napisane, że wszelki grzech przeciwko nawet Synowi Bożemu, wszelkie bluźnierstwo nawet przeciwko Synowi Bożemu będzie przebaczone. Natomiast grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie wybaczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Więc jakżeż jest to groźne, jakżeż jest to dramatyczne. No ale gdybyśmy tak zapytali przeciętnego chrześcijanina, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, prawdopodobnie byłby problem z odpowiedzią na to pytanie. Będziemy chcieli więc w którymś momencie także i tamten temat poruszyć, no, żeby być świadomymi, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ale to w przyszłości. To jest ten trzeci temat, który sobie w ramach tematu, jakim jest Duch Święty, omówimy. A dzisiaj chcę, kochani, mówić na temat pełni Ducha Świętego. Pełni Ducha Świętego. Przypomnę, iż powiedzieliśmy sobie, ale może najpierw przeczytajmy to miejsce, gdzie tak bardzo dobitnie jest mowa o pełni Ducha Świętego. Jak się domyślacie, jest to list apostoła Pawła do Efezjan. List apostoła Pawła do Efezjan, piąty rozdział i od 17 wiersza do 18, a więc dwa wiersze, 17 i 18 będziemy czytać. Jest to już wyświetlone, proszę bardzo, obserwujcie, czytajcie. Pisze apostoł Paweł do zborów w Efezie tak. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. A więc wzywa nas tu apostoł Paweł, abyśmy byli świadomi woli Pańskiej. I dalej jest napisane, i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, ale bądźcie pełni ducha. Mówi tu z kolei Paweł, czego nie powinniśmy robić, a o co powinniśmy zabiegać. Nie powinniśmy upijać się winem, ponieważ prowadzi do rozwiązłości, natomiast powinniśmy zabiegać o pełnię ducha. W innym tłumaczeniu jest tutaj oddane to słowo w ten sposób. Pozwólcie Duchowi Świętemu, aby was napełniał. I w związku z tym powstaje pytanie. Czy chrzest Duchem Świętym oznacza napełnienie Duchem, pełnię Ducha Świętego? Bo niektórzy to rozróżniają. Mówią, że czym innym jest chrzest w Duchu, Duchem Świętym, a czym innym jest pełnia Ducha Świętego. W związku z tym chcielibyśmy się temu tematowi przyjrzeć. Już kiedy rozpoczynaliśmy rozważanie na temat Ducha Świętego, stwierdziłem, że większość chrześcijańskich, biblijnie wierzących kościołów uznaje Ducha Świętego za osobę i uznaje Ducha Świętego za Boga. Mówiłem to na początku. Mówiąc o tym, że Duch Święty jest osobą, argumentowałem. Mówiłem, że uznajemy Go za osobę dlatego, ponieważ tylko osoba może posiadać chcenie. Nie tak, jak niektórzy uważają, że jest to tylko czynna moc Boża, aktywna moc Boża. Żadna moc nie ma chcenia. Nawet komputer, choć jest to dzieło, choć jest to coś niezwykłego, a jednak on nie posiada chcenia. Ten, kto się nim posługuje, musi wyrażać swoje chcenie. Duch Święty natomiast posiada chcenie. Duch Święty posiada poznanie. To tylko osoba może się, charakteryzuje się poznaniem. To tylko osobę można zasmucić. A w liście do Efezjan, w tym samym liście, w rozdziale 4, w wierszu 30, gdybyś był uprzejmy to wyświetlić, to zauważamy coś charakterystycznego. Popatrzcie, co mówi Paweł. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Czyli Ducha Świętego można zasmucić. Nie można zasmucić czynnej mocy Bożej, żadnej mocy martwej nie można zasmucić. Skoro Ducha Świętego można zasmucić, to znaczy, że jest osobą, bo tylko osobę można zasmucić, można zranić, można spowodować jej ból. I to samo dotyczy Ducha Świętego. Poza tym w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, w 9 wierszu, ja się powtarzam, jestem tego świadomy, w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, w 9 wierszu, apostoł Piotr zwraca się do Ananiasza, jakim to prawem, dlaczego kusicie Ducha Świętego? A więc i Ananiasz, i Safira kusili Ducha Świętego. Przedmiotu martwego nie można kusić, ale kogoś, kto jest osobą, oczywiście można kusić. A zatem, skoro uznajemy, że Duch Święty jest osobą, no chyba się zgadzamy z tym. Chyba jesteśmy co do tego zgodni, jak to się kiedyś mówiło albo mówi, osiągnęliśmy konsensus, uzgodniliśmy, zgodziliśmy się, że Duch Święty jest osobą. Skoro jest osobą, to i skoro go uznajemy, że jest osobą, no to jako osoba jest niepodzielny. Nie można ciebie i mnie jako osobę ćwiartować. Zgadzacie się ze mną? Gdybyście tak się zdecydowali odciąć mi głowę, to już nie jestem ja. To już jest ktoś inny. To już nie jestem ja bez głowy. W związku z tym nie można mówić, nie można osoby ćwiartować, porcjować. Można rzeczy sypkie, można rzeczy inne porcjować, dzielić i tak dalej. Ale Ducha Świętego nie można porcjować. Tak jak ja i ty jesteśmy osobami, jesteśmy nimi wtedy, kiedy jesteśmy takimi, jesteśmy w pełni, w całości. Jak powiadam, gdyby nas poćwiartowano, to już nie jesteśmy tymi, kim jesteśmy. A więc jeśli się zgadzamy, że Duch Święty jest osobą, to jest niepodzielny. Nie można go podzielić. Nie można przyjąć, nie można mówić tak, no ten ma większą porcję ducha, a tamten ma jeszcze większą porcję ducha, a pastor ma pełnię ducha. Ja mam tylko tycio, a tamten ma tyle, tak? On jest bardziej duchowy, bo ma trochę więcej ducha. A ktoś jeszcze może powiedzieć, no pastor może myśleć o sobie, ale ja mam pełnię ducha. On tak nie myśli, oczywiście. To znaczy myślę tak, zaraz się wytłumaczę. A więc nie można przyjąć takiego twierdzenia, że ktoś ma mniej ducha, inny ma więcej ducha, a jeszcze ktoś inny ma jeszcze więcej ducha. Moje stanowisko jest takie, że skoro Duch Święty jest osobą i gdy go przyjmujemy, Ducha Świętego jako osobę, to powiedzcie mi, jaką część tego Ducha Świętego przyjmujemy? Całą, bo on jest osobą, on jest niepodzielny. A więc jeśli ktoś przyjmuje Ducha Świętego, to przyjmuje pełnię, całość Ducha Świętego, całego Ducha Świętego, całego Ducha Świętego. Prawda? Nie ma tutaj chyba co do tego żadnych wątpliwości. Z tym, że nawet jeśli przyjęliśmy, a przyjęliśmy pełnię Ducha, pełnego ducha, pełnego ducha. Pozwoliliśmy Mu zamieszkać wraz z Bogiem Ojcem i Synem w naszym sercu. Nasze serca stały się świątynią Ducha Świętego. W którymś momencie będę na ten temat usługiwał. Usługiwał, że... Bo to jest jeden z ataków diabła, aby nas przekonać, że Duch Boży nie mieszka w nas. A Paweł, w związku z tym Paweł zadaje retoryczne pytanie. Czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? A więc wierzący człowiek, przyjmując Jezusa, przyjmuje Boga Ojca, przyjmuje Ducha Świętego. A więc przyjmuje osobę Ducha Świętego. Ale nawet jeśli go przyjęliśmy, to wiecie, co my możemy zrobić? I co wielu z nas robi? I co ja robię? Możemy go ograniczać. Możemy go w sposób dramatyczny ograniczać. Czy osobę, którą przyjmujemy do naszego domu, możemy w jakikolwiek sposób ograniczyć, czy nie? Możemy. Ja zawsze daję ten przykład, wybaczcie, że to się już któryś raz powtarza, ale ten przykład bardzo często daję, bo to odzwierciedla, że nawet jeśli przyjmujemy osobę, w pełni osobę, pełną osobę, to możemy ją ograniczyć. Jako ewangelista, jako kaznodzieja jestem często zapraszany do różnych zborów. Byłem i od czasu do czasu jeszcze ciągle jestem zapraszany. I niekiedy to oczekiwanie na mój przyjazd jest dość długie, no bo też mam inne zobowiązania. Ludzie po roku czasu nareszcie przyjechał nasz gość. I dostaję skierowanie od pastora, no czasem w domu pastora, ale najczęściej gdzieś tam do kogoś, kto ma większe mieszkanie. Przy okazji chcę powiedzieć, że pastorzy najczęściej mieszkają na 5. piętrze albo jeszcze wyżej, po to, żeby byli bliżej nieba, jak Pan przyjdzie. I w związku z tym, ze względu na mój wiek, to nie zawsze chcą, żebym tak wysoko chodził. No to kierują mnie gdzieś do jakiegoś domu, gdzie jest więcej pomieszczenia, większy dom. I kiedy się zjawiam, czy to z pastorem, czy z kimś innym, o, witamy pastora, tak długo czekaliśmy, pastorze, jakże się cieszymy, że jesteś, no i tak dalej, same pochlebstwa. I wtedy się otwierają drzwi, proszę bardzo, zapraszamy. I no, po tych grzecznościowych przywitaniach w przedpokoju gospodarz albo gospodyni najczęściej mówią, no pokażemy bratu pokój, w którym brat będzie mieszkał i niech brat sobie tam wniesie swój bagaż, ja wnoszę bagaż, tam najczęściej już jest zasłane łóżko albo tapczan, to jest brata pokój. Aha, jeszcze na pożegnanie, czego się brat napije, kawy, herbaty, no jeśli mam życzenie, no to sobie to życzenie wyrażam, ale jeszcze chcemy bratu pokazać, gdzie jest łazienka. I pokazują mi takie najczęściej węższe drzwi gdzieś na przedpokoju, tu jest łazienka. I jaka jest sytuacja? Jaka jest sytuacja, się już domyślacie. Dom jest wielopokojowy. Tam jest pokój, 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 tam jest pokój. Ale osoba, Michał Chydzik, zrozumiał, że ma prawo do czego? Do tego pokoju i do tej łazienki. I czasem jestem 3 dni, a czasem nawet dłużej. I sobie spaceruję z pokoju do łazienki i z łazienki do pokoju. Choć tam jest i kuchnia, w której słyszę, że pracuje lodówka, no ale ja tam nie zaglądam, bo mi nie dano prawa. Nie powiedziano mi, bracie, to też jest do twojej dyspozycji. Choć się czasem to zdarza, ale to rzadko. No, my też tak gości przyjmujemy, prawda? A więc tu jest, bracie, twój pokój, a tu jest łazienka, gdybyś potrzebował. No, tu są jeszcze ręczniki i tak dalej, ale choć jest to duży pokój z wieloma pomieszczeniami, ja rozumiem, że mam prawo wstępu tu i tu. I jakżeż często my ludzie w sposób podobny postępujemy z kim? Z boską osobą, jaką jest Duch Święty. Wielu ludzi bardzo chce, żeby On ich napełnił. I Bóg honoruje ich życzenie, ich pragnienie. Bo Biblia powiada, że jeśli chcemy, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. I Bóg napełnia. Ale po napełnieniu, po przyjęciu Ducha Świętego, jakżeż wielu ludzi postępuje w taki oto sposób. Duchu Święty, może tego nie mówią, ale gdzieś to wynika z ich postawy. Wiesz co, Duchu Święty, w moim życiu będziesz miał prawo do tego i do tego. Albo w niedzielę i w sobotę, jak się niedziela będzie przybliżać. Ale od wszystkiego innego raczej trzymaj się z daleka. A więc są pewne pokoje w naszym życiu, są pewne dziedziny w naszym życiu, których wierzący nie udostępniają pod wpływ Ducha Świętego. Czy myślicie, że wszystko w waszym życiu jest otwarte przed Duchem Świętym? Czy myślicie, że wszystkie dziedziny waszego życia są otwarte przed Duchem Świętym? Czy Duch Święty ma wstęp do wszystkiego w waszym życiu? Czy nie macie jakichś dziedzin, tajemnic zarezerwowanych wyłącznie dla siebie? Pamiętam, mój dobry znajomy wyjechał na stałe do Stanów. I tak się stało, że miałem możliwość także go odwiedzić. My razem należeliśmy do jednego ze zborów i potem on wyjechał i ja go odwiedziłem. No i on się oczywiście chciał pochwalić, jak się mu dobrze w Ameryce powodzi. I rzeczywiście dobrze mu się powodziło. Kupił sobie duży dom, murowany dom, o jakim w Polsce nawet nie mógł pomarzyć. A więc kiedy przyjechałem do niego, pierwsza rzecz, albo któraś tam następna powiada, chcę ci pokazać mój dom, żebyś zobaczył, gdzie mieszkam, zobaczyć mój dom. No i jak to Amerykanie, tu jest sypialnia, bo nie wszystko liczą od sypialni. Pokój, dom jest, wartość domu zależna jest od ilości sypialni. Tu jest jedna sypialnia, tu jest druga sypialnia, tu jest trzecia sypialnia. I tak szliśmy i on mi tak pokazywał, a tu jest salon, a tu jest to, a tu jest hall. No i szliśmy i on mi tak pokazywał. I nagle przeszliśmy obok takich jednych drzwi, i on się przy tych drzwiach nie zatrzymał. Przy wszystkich innych się zatrzymywał, ale przy tych drzwiach się nie zatrzymał. I idzie dalej, a ja stanąłem przy tych drzwiach. I on się zatrzymał i odwraca, no chodź, pokażę ci resztę. A ja mówię, tak zgłupia frant trochę, a co jest za tymi drzwiami? A wiesz, tam jest taka rupieciarnia, nie chcę ci pokazywać, bo wszystko, co w domu jest niepotrzebne, to my tam wyrzucamy. I wtedy mi się przypomniało, że to tak może być i w naszym życiu. To, co chcemy Duchowi Świętemu udostępnić, no to proszę bardzo, udostępniamy, otwieramy. Ale czy nie ma takich dziedzin w naszym życiu, co do których mówimy, o Duchu Święty, wiesz co, to jest tylko dla mnie, to jest zarezerwowane, tam lepiej nie zaglądaj, to jest nie dla Ciebie. I widzicie, w ten sposób, choć Duch Święty jest w pełni w nas, pełen Duch Święty, całość Ducha Świętego w nas, ale my go możemy ograniczać, to znaczy odbierać mu możliwość dostępu do wszystkich dziedzin naszego życia. Żartował ktoś tu kiedyś u nas w naszym zborze, chyba brat Burkett, o ile dobrze pamiętam, opowiadał, kiedy prowadził wykłady na temat małżeństwa. To mówił, że dość często się zdarza, że kiedy są w narzeczeństwie, kiedy młodzi ludzie są w narzeczeństwie, to on najczęściej mówi, ja jestem gotów cię ozłocić, niebo ci przychylić. A więc obiecanki, cacanki, nie wierzcie w takie opowiadania przed ślubem, bo one się najczęściej ślubem kończą, na ślubie kończą. I mówi dalej tak, a po ślubie bardzo często bywa tak, że mąż, który już powiedzmy w jakiś sposób posiądzie żonę, już jest jego żoną, to najczęściej mówi tak, to jest mój dom, to jest wszystko twoje, ale ten portfel, jak tu będzie leżał, nie masz prawa nawet na niego spojrzeć, a już w ogóle do niego zaglądać. A więc czasem i tak bywa, że wszystko jest do twojej dyspozycji z wyjątkiem portfela. No i on, pamiętam, wtedy mówił, że wielu wierzących ludzi nawróciło się, ale portfel ciągle jest pogańskim portfelem, nienawróconym portfelem. Jak to jest w naszym przypadku? Ja mogę powiedzieć, bo żona moja tu siedzi, że ja nawet pieniędzy nie oglądam. Wszystko jej daję. Nawet nie mam porządnego portfela. Nie, mam portfel, ale w tym portfelu tam jest niewiele. To jest dla mnie to jest bardzo wygodne, bo się nie muszę martwić, czy brakuje, czy nie brakuje. To już jest jej głowa w tym. No ale czy nie ma takich mężów, którzy w ogóle nie pozwalają żonom mieć dostępu do ich portfeli? Tak, dzisiaj jest modna tak zwana rozdzielność majątkowa. To jest twoje, to jest moje. Co moje, to znaczy, co twoje, to i moje, ale co moje, tego nie rusz. Tego nie ruszaj. No więc to też to jest jakaś taki duch tego czasu. Ale to jest też coś z tego dzieje się w naszych realiach duchowych. Przyjmujemy Ducha Świętego, ale zauważcie, niektóre stare nawyki, nasze stare nawyki, nawyki naszej starej natury, cechy naszej starej natury nigdy nie zostały udostępnione Duchowi Świętemu. No, ktoś, powiedzmy sobie, ma skłonności do gniewania się. Prawda? Są tacy wierzący, czy nie? Czy są tacy wierzący ludzie, którzy mają tendencję do zazdroszczenia? Spać nie mogą, jeśli zobaczą, że komuś się lepiej powodzi? Czy są tacy wierzący ludzie, którzy gdzie się tylko obrócą, sieją, plotkują na lewo i na prawo? Są czy nie ma ich? Są. No a dlaczego tak jest? Przecież stare rzeczy powinny przeminąć, a wszystko powinno być nowe. Zgadza się? Paweł powiada, stare rzeczy przeminęły, a oto wszystko nowe się stało. Można pięknie mówić, można piękne kazania wygłaszać, ale nie po tym, jak mówiłem ostatnio, poznaje się chrześcijanina. Pan Jezus powiedział, po owocach poznawajcie. Nie po tym, jak to pięknie mówi, nie po tym, jak to często do kościoła chodzi, bo przecież nasz wieszcz powiedział, klęczy przed figurą, a ma... No właśnie, no to jak to jest? Więc niekoniecznie. Można żyć cały tydzień w jednej masce, a idąc w niedzielę do kościoła, tę maskę zdjąć albo w domu, albo w przedpokoju kościelnym i ubrać zupełnie inną, świętą maskę, uśmiechniętą. Taką, że do rany przyłożyć. Ale ta maska, kiedy się wychodzi z nabożeństwa, jest zdejmowana i znowu wychodzi cała ta drapieżność, cała ta stara natura. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Czyżby Bóg nie mógł sobie poradzić z nami? Czyżby Bóg nie był w stanie zmienić naszego charakteru, naszej natury? Nie. Bóg jest w stanie to robić. Ale posłuchajcie. To nie bez przyczyny Duch Święty nosi symbol gołębicy, gołębia. To nie jest przypadek, że Duch Święty zstąpił na Jezusa jako gołębica. Nie zstąpił jako drapieżny jastrząb, jakiś orzeł ze szponami, ale jako gołębica, gołąb. A gołąb to ptak bardzo subtelny, delikatny. A to i to oznacza, że Duch Święty niczego nie czyni gwałtem. Niczego nie robi siłą, przymusem. To oznacza, że Duch Święty siada tylko w to miejsce, które przed Nim otworzymy, na które my się zgodzimy, do którego Go zaprosimy. I dobrze robią ci, którzy, kiedy widzą, że sobie nie mogą poradzić ze swoją nadwrażliwością, no powiedzmy złością, gniewem i tak dalej, nie mówią, no, wszyscy tak robią, albo ja już taki jestem, ja się już nie zmienię. Jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że mówi: Duchu Święty, ty sobie z tym poradzić nie możesz. Ty nie możesz tego zmienić, bo jesteś bezsilny. Ale takie myślenie, takie mówienie jest nierozsądne. Jeśli ktoś widzi, że ma problem z jakąś dziedziną swojego życia, z jakąś cechą swojego życia, to co najlepiej jest zrobić? Wpuścić tam Ducha Świętego. To znaczy, może to źle brzmi, ale pozwolić Duchowi Świętemu dotrzeć do tego miejsca. A On jest w stanie to zmienić. Nie chcę tu swoich przykładów dawać, ale już wielokrotnie też to w różnych miejscach i wam też pewnie mówiłem, wychowując się w domu dziecka, nabyłem się, no bo każdy, kto się wychowuje w domu dziecka, poza normalną rodziną, czy chce, czy nie chce, nabywa się po pierwsze tak zwanej choroby sierocej, a po drugie wpada w tak zwane kompleksy niższości. I choć powiedzmy sobie i wyglądem, i wzrostem nie wyglądałem aż tak źle, a jednak czułem się zawsze człowiekiem drugiej kategorii. Zawsze i wszędzie czułem się człowiekiem drugiej kategorii. Zdawało mi się, że ja do pewnych rzeczy się nie nadaję, że ja tego nie mogę. Nigdy bym nie przypuszczał, że będzie mi dane stanąć przed ludźmi, aby do tych ludzi mówić. To tego sobie nie wyobrażałem. To było absolutnie nie do pomyślenia, że kiedykolwiek będę mógł stanąć przed ludźmi i do nich mówić i im usługiwać. No byłem wtedy jeszcze niewierzący, ale cierpiałem na tak zwany kompleks niższości. I powiem wam tak, nawróciłem się, ale czy myślicie, że to ustąpiło? No, jak sądzicie? Ustąpiło to? W momencie nawrócenia to przeminęło? Tak, w pierwszym momencie, w tej euforii, w tej pierwszej miłości, w tym rozkochaniu się w Chrystusie, nawet o tym nie myślałem. Przez jakiś czas o tym nie myślałem. Ale po jakimś czasie to zaczęło się znowu objawiać. To zaczęło znowu powracać. To znowu zaczęło mnie dręczyć. Choć byłem już wierzącym człowiekiem. A jednak to ciągle mi doskwierało. Ja się ciągle czułem człowiekiem drugiej kategorii. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek cierpiał na kompleks niższości. To jest straszne. Człowiek się wtedy czuje taki... No po prostu nie zajmuje pozycji, na którą Chrystus go postawił. Nie zajmuje pozycji rodu królewskiego. Jest ciągle gdzieś tam żebrakiem. Do niczego się nie nadaje, a to patrzy na wszystko poprzez ciemne, różowe okulary. I ja taki byłem. A wiecie, jak długo to wszystko trwało? Dopóki sobie nie uświadomiłem, że tak być nie może. Że tak być nie może, że tak dłużej być nie może. Że będąc takim, Bóg się mną nie będzie mógł posłużyć. Że Bóg się mną nie będzie mógł posługiwać, jeżeli będę ciągle żył w tym bagnie, jakim jest kompleks niższości. Że no to coś z tym trzeba zrobić. No ale co ja mogłem zrobić? A co mogłem zrobić, skoro gdzieś tam dziedziczki, korzenie moje sięgały w przeszłość do mojego dzieciństwa, młodości? Mogłem się zgrywać i się zgrywałem. Udawałem hojraka. Ale to wszystko było tylko taka namiastka, sztuczne. Tak długo to trwało, dopóki nie zrozumiałem, że muszę w tę dziedzinę, w to miejsce zajęte przez kompleks niższości, że muszę to miejsce otworzyć przed Duchem Świętym. Pozwolić Duchowi Świętemu przejąć to miejsce. Wypełnić to miejsce. I wtedy zaczęło się moje życie zmieniać. I wtedy moja postawa zaczęła się zmieniać. I to się zaczęło zmieniać. Bo do tej pory ja Ducha Świętego tam do tego miejsca nie dopuszczałem. Miałem go. Tak, przeżyłem chrzest z Duchem Świętym. Modliłem się językami. Wszystko się zgadza. Ale kochani, to miejsce było zarezerwowane tylko dla mnie. I choć byłem wierzącym człowiekiem, czasem wpadałem w taką nostalgię. A dlaczego mnie się to wydarzyło? A dlaczego tak się stało? I rozpamiętywałem, i rozczulałem się nad sobą, i płakałem nad sobą, i wydawało mi się, że jestem najbardziej skrzywdzony przez los ze wszystkich ludzi. No i nie wiadomo, co by się działo, gdybym nie pozwolił Duchowi Świętemu wejść do tego miejsca. A kiedy pozwoliłem Duchowi Świętemu, otworzyłem się przed Duchem Świętym, pozwoliłem Mu wejść do tego miejsca mojego zakompleksienia. Pozwoliłem Mu tam wejść, ciemność zamieniła się w światłość. Nagle zrozumiałem, że Chrystus, że jestem w oczach Boga taki sam, taką samą mam wartość, jak ci najwyżej urodzeni, najwyżej postawieni. Nagle dotarło do mnie, że cena, jaką Chrystus za mnie zapłacił, jest taką samą ceną, jaką płacił za tych najwyżej postawionych. I wtedy zaczęło się coś we mnie zmieniać. Wtedy zrozumiałem, że coś mogę dla Pana robić. Że coś mogę robić. No i jest jak jest. A więc ja miałem z tym problem. Ty możesz mieć z czymś innym problem. Możesz mieć. To nie znaczy, że ja się już wyzbyłem wszystkich przywar. To nie znaczy, że już wszystkie dziedziny mojego życia są przez Ducha Świętego przemienione. Nie, nie. Apostoł Paweł nawet powiada, bracia, ja nie myślę, że już osiągnąłem, ale zdążam do celu. Jeśli widzę jakąś przywarę w moim życiu, no na przykład nie potrafię, potrafię się obrażać, jak ktoś źle o mnie mówi. Potrafię pozwolić sobie na to, żeby mnie zraniono, kiedy ktoś coś złego o mnie powie. I wpadać w zagniewanie. Można, bo to jest bardzo łatwo. To cóż, no tak łatwo jest w tym pozostawać. No ale jeśli będziemy w tym pozostawać, to nigdy nie, to nie pozwalamy Duchowi Świętemu, by przejmował wszystkie dziedziny naszego życia pod swoją kontrolę. I w związku z tym, jeśli to zauważamy, to już jest błogosławiona postawa, jeśli to widzimy. Ale to nie jest koniec. Błogosławiona postawa jest wtedy, kiedy to widzimy i kiedy to otwieramy przed Wszechmogącym. Kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu, by wszedł do tej komory, która była zamknięta i żeby w to ciemne miejsce wniósł swoje uzdrowieńcze światło. Tak wielu ludzi jest dzisiaj skrzywdzonych, molestowanych w dzieciństwie, wykorzystywanych seksualnie albo w inny sposób skrzywdzonych. I wiecie, że oni potrafią żyć z tym przez całe życie i męczyć się, i męczą się biedni. O gdyby wiedzieli, że jest uzdrowienie, że jest uzdrowienie. Uzdrowieniem jest to, że się ludzie, że te miejsca zranione, zamknięte, otwieramy na działanie Ducha Świętego. On na siłę tego nie zrobi. On na siłę tego nie zrobi, ponieważ on nie jest dyktatorem. On jest jak gołąb. On wypełnia tylko te miejsca, które mu pozwalamy. A więc podsumujmy. Duch Święty mieszka w nas. I pełnia Ducha Świętego nie polega na tym, że dostajemy mniejszą lub większą porcję ducha. Pełnia ducha nie polega na tym, że jakaś część ducha jest nam dana, a jakaś część pozostała w niebie i gdzieś tam po jakimś czasie ona dopiero się stanie naszym udziałem. Duch Święty jest Bogiem, Duch Święty jest osobą i kiedy Go przyjmujemy Go jako osobę w pełni. Ale pełnia polega na tym, że my Mu siebie w pełni udostępniamy. A więc tu już mogą być ograniczenia. Tego Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, możemy ograniczyć albo możemy Mu w pełni nasze życie otworzyć. I błogosławiony człowiek, który otwiera się na Ducha Świętego, pozwala Duchowi Świętemu, by Duch Święty przejmował kierownictwo nad jego życiem. Widzę, że mój zegarek już wskazuje na prawie końcowe minuty. Ale wróćmy teraz na moment do tego miejsca, które czytaliśmy. Oto Paweł pisze list do zboru w Efezie. Paweł pisze list do zboru w Efezie i apeluje do nich. Posłuchajcie, o co apeluje. Pozwólcie Duchowi Świętemu, aby was napełniał, albo tak jak mówi nasze tłumaczenie, bądźcie pełni Ducha. Różnie, w różnych tłumaczeniach jest to oddane. Spróbujcie popatrzeć do waszych, może innych tłumaczeń, jakie macie w internecie albo na swoich półkach. Zobaczycie, że praktycznie nie ma dwóch tłumaczeń w ten sposób oddanych. Pozwólcie Duchowi Świętemu, napełniajcie się Duchem Świętym, dajcie Duchowi Świętemu możliwość napełniać was. A więc różnie to tłumaczą. Należałoby sobie teraz zadać pytanie. Apostoł Paweł kieruje tu wezwanie, kieruje apel, prośbę. Do kogo on to kieruje? Jak myślicie, do kogo on ten apel kieruje? Dajcie Duchowi Świętemu wolność. Dajcie Duchowi Świętemu prawo, żeby was napełniał. Napełniajcie się Duchem Świętym. Do kogo ten apel jest skierowany? Myliłby się ten, kto by myślał, że ten apel skierowany jest do ludzi niewierzących. Myliłby się ten, kto by myślał, że ten apel skierowany jest do letnich chrześcijan, niedzielnych chrześcijan. O nie, bracia i siostry. Gdy otwieramy ten list, na samym wstępie ten list nas wyprowadza z błędu, jeśli myślimy, że on jest skierowany do letnich chrześcijan, albo niedzielnych chrześcijan, albo niewierzących ludzi. Kochani, spójrzcie na pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Spójrzcie na pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, a zobaczycie, do kogo ten list jest adresowany. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa. No i teraz? I teraz? Do świętych i wierzących. I oto do tych świętych i oto do tych wierzących. Na koniec tego listu Paweł pisze, napełniajcie się Duchem Świętym, bądźcie pełni Ducha. No zdawałoby się, że od tych ludzi już więcej niczego wymagać nie można. Gdybyśmy czytali Dzieje Apostolskie, to byśmy sobie przypomnieli z 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, że gdy Paweł przyszedł do Efezu, spotkał tam paru uczniów i zapytał ich, o co ich zapytał. Czy wy przyjęliście Ducha Świętego, gdyście uwierzyli? Oni odpowiedzieli, myśmy nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. I wówczas Paweł wkłada na nich ręce, oni zaczynają mówić językami, a więc glosolalia, a także prorokują. A więc ci ludzie byli nawróceni, ochrzczeni Duchem Świętym. W 18 rozdziale, kiedy Apollos był w Efezie, dowiadujemy się, że byli ochrzczeni w wodzie, a więc byli już po chrzcie wodnym. I oto nagle Paweł do nich pisze coś niewiarygodnego. Bądźcie pełni Ducha. Czyli można być wierzącym człowiekiem, ochrzczony Duchem Świętym, ochrzczony w wodzie, ale ograniczać Ducha Świętego w swoim życiu. Nie pozwalać Duchowi Świętemu, by przejął całkowite kierownictwo nad naszym życiem. I o to apostołowie Pawłowi chodzi. Nie chodziło mu o to, no to teraz przyjmujcie po ćwiartce Ducha Świętego. Nie, to jest przecież niemożliwe. Ale wy udostępniajcie więcej, więcej miejsca w was Duchowi Świętemu. Więcej, więcej Ducha Świętego, Duchowi Świętemu dawajcie miejsca w waszym życiu. Pozwalajcie mu, aby przemieniał was, aby dotykał tych do tej pory zamkniętych miejsc waszego życia. Pomyśl, co jest twoim problemem, z czym sobie poradzić nie możesz. Pomyśl, jaka jest twoja słabość, słabość twojego charakteru. I przyznaj, że jest tak dlatego, ponieważ tego miejsca nie podporządkowałeś aż dotąd Duchowi Świętemu. Jeśli je podporządkujesz, jeśli otworzysz je, zobaczysz owoc. Duch Święty zacznie to zmieniać. I nagle stwierdzisz, no byłem złośliwym człowiekiem, no, ale teraz do rany przyłożyć. A najlepiej, jak to ludzie stwierdzą, a nie ty sam. A więc Duch Święty jest w stanie nas zmieniać, jest w stanie zmieniać nasze życie.